President Monson, we love, honor and sustain you.
Prezydencie Monson, kochamy Cię, szanujemy Cię i popieramy. Pod względem historycznym to jest ważne i natchnione ogłoszenie na temat służby misjonarskiej. Pamiętam poruszenie w 1960 roku, kiedy to wiek dla młodych mężczyzn służących na misji został zmniejszony z 20 do 19 lat. Przyjechałem do brytyjskiej misji jako nowo powołany 20-latek. Pierwszym 19-latkiem w naszej misji był starszy Jeffrey R. Holland, cenny dodatek do misji. Za kilka miesięcy miał 20 urodziny. Potem w ciągu roku przyjechało na misję jeszcze wielu 19-latków. Ci misjonarze wykazywali się wiarą i posłuszeństwem, a praca postępowała naprzód. Jestem pewien, że żniwa będą nawet jeszcze większe, jak prawi oddani misjonarze wypełnią przykazanie Zbawiciela, aby głosić Jego Ewangelię. Uważam, że ci z Was ze wzrastającego pokolenia są lepiej przygotowani niż pokolenie poprzednie. Wasza znajomość Pism Świętych jest imponująca. Wyzwania, jakim stawia czoła Wasze pokolenie, przygotowując się do służby, są podobne do tych, jakim stawiają czoła wszyscy członkowie Kościoła. Wiemy, że trendy kulturowe na świecie odbiegają od zobowiązania prawości i duchowości. Poprzez wieki przywódcy ostrzegali ludzi i nauczali ich o pokucie. W Księdze Mormona Alma Młodszy tak bardzo przejmował się niegodziwością i brakiem zaangażowania pośród ludu nefitów, że zrezygnował z bycia ich naczelnym sędzią i skoncentrował wysiłki na swym proroczym powołaniu. W jednym z najdonioślejszych wersetów w Pismach Świętych Alma mówi: jeśli kiedyś doznaliście przemiany serca i pragnęliście śpiewać pieśń o miłości Odkupiciela, czy macie teraz to pragnienie? Lokalni przywódcy z całego świata donoszą, że członkowie Kościoła jako ogół, a w szczególności nasza młodzież, nigdy nie byli tak mocni. Niemal zawsze podają dwa powody do troski. Po pierwsze, wyzwanie, jakim jest wzrastająca niegodziwość na świecie, i po drugie, apatię i brak zaangażowania niektórych członków. Poszukują rady na temat tego, jak pomóc członkom podążać za Zbawicielem i osiągnąć głębokie i trwałe nawrócenie. Pytanie, czy macie teraz to pragnienie, pobrzmiewa przez wszystkie wieki. Mimo wszystkiego, co otrzymaliśmy w tej dyspensacji, łącznie z przywróceniem pełni Ewangelii Jezusa Chrystusa, obfitością duchowych darów i niepodważalnymi błogosławieństwami niebios, wyzwanie Almy nigdy nie miało większej wagi. Wkrótce po tym, jak Ezra Taft Benson został powołany na apostoła w 1943 roku, prezydent George Albert Smith radził: Twoją misją jest ostrzegać ludzi w możliwie najłagodniejszy sposób, że pokuta to jedyne panaceum na bolączki tego świata. W chwili, gdy padły te słowa, szalała pożoga II wojny światowej. W dzisiejszych czasach moralny upadek jedynie się pogłębił. Pewien uznany pisarz powiedział: wszyscy wiedzą, że kultura jest zatruta, ale nikt nie oczekuje, że to ulegnie zmianie. Ciągłe epatowanie przemocą i niemoralnym zachowaniem w muzyce, przemyśle rozrywkowym, sztuce i innych mediach, w kulturze, z którą się stykamy na co dzień, nie ma precedensu. Tę dramatyczną sytuację opisał jeden z szanowanych teologów baptystów, gdy powiedział: duchowy układ immunologiczny całej cywilizacji został uszkodzony. Nie dziwi więc, że w Kościele są osoby, które na pytanie Almy nie mogą odpowiedzieć stanowczym tak. W tej chwili tego nie czują. Czują za to, że ogarnia je duchowa susza. Inni czują gniew, żal czy rozgoryczenie. Jeśli któryś z tych opisów pasuje do Ciebie, ważne jest, by ocenić, dlaczego teraz to pragnienie jest Ci obce. Wiele osób, które doświadczają duchowego wypalenia i braku zaangażowania, niekoniecznie popełniło poważne grzechy czy wykroczenia, lecz dokonało nierozważnych wyborów. Niektóre z nich mogą lekko traktować dochowywanie świętych przymierzy, inne poświęcają większość czasu, niezmiernie angażując się w pomniejsze sprawy. Jeszcze inne pozwalają, by silne poglądy kulturowe czy polityczne osłabiły ich wierność Ewangelii Jezusa Chrystusa. Niektórzy zgłębiają zamieszczone w internecie materiały, które przesadnie podkreślają, wyolbrzymiają, a w niektórych przypadkach wymyślają niedoskonałości pierwszych przywódców Kościoła. Wówczas osoby osoby te dochodzą do błędnych wniosków, które mają wpływ na ich świadectwo. Każdy, kto dokonał takich wyborów, może odpokutować i doznać duchowej odnowy. Zagłębienie się w Pismach Świętych jest niezbędne dla odzyskania duchowej siły. Słowo Boże daje natchnienie do zaangażowania i działa niczym uzdrawiający balsam na zranione uczucia, gniew czy rozczarowanie. Jeżeli nasze zaangażowanie z jakiegoś powodu osłabło, częścią rozwiązania tego problemu jest pokuta. Zaangażowanie i pokuta są ze sobą ściśle powiązane. C.S. Lewis, zagorzały, pragmatyczny piewca chrześcijaństwa, ujął tę kwestię w dosadnych słowach. Uznał, że religia chrześcijańska mówi ludziom, że mają odpokutować i obiecuje im przebaczenie. Lecz do czasu, gdy ludzie sami poczują, że potrzebują wybaczenia, chrześcijaństwo nie przemawia do nich wcale. Powiedział on, kiedy jesteś chory, wtedy słuchasz, co mówi lekarz. Prorok Józef zaznaczył, że przed chrzczem możesz znajdować się na neutralnym gruncie pomiędzy dobrem a złem. Jednak kiedy przystąpiłeś do kościoła, zaciągnąłeś się do służby Bogu. Kiedy to uczyniłeś, porzuciłeś grunt neutralny i nigdy już nie możesz na niego powrócić. Jego radą było, abyśmy nigdy nie wyrzekali się Pana. Alma podkreśla, że przez zadośćuczynienie Jezus Chrystus z otwartymi ramionami czeka z łaską na tych, którzy odpokutują. A potem zadaje przenikliwe i fundamentalne pytania. Czy jesteśmy przygotowani na spotkanie z Bogiem? Czy staramy się, abyśmy byli bez skazy? Wszyscy powinniśmy się nad tym zastanowić. Osobiste przeżycia Almy, kiedy nie chciał podążać śladami swego wiernego ojca, a potem dogłębnie zrozumiał, jak ogromnie potrzeba mu wybaczenia i co oznacza śpiewać pieśnią miłości Odkupiciela, to pełna mocy przejmująca historia. Choć wszystko, co osłabia nasze zaangażowanie, ma znaczenie, dwa wyzwania są zarówno wszechobecne, jak i ważne. Pierwszym z nich jest brak dobroci oraz fizyczna i psychiczna przemoc w domu. Drugim rozwiązłość seksualna i nieczyste myśli. Często te dwie kwestie leżą u podstaw decyzji o zmniejszeniu zaangażowania w sprawy duchowe. To, jak traktujemy naszych najbliższych, ma fundamentalne znaczenie. Przemoc, znęcanie się, brak szacunku i lekceważenie rzeczy to nie do zaakceptowania w domu, nie do zaakceptowania wśród dorosłych i nie do zaakceptowania wśród wzrastającego pokolenia. Mój ojciec nie był aktywny w kościele, ale był wspaniałym przykładem, szczególnie sposób, w jaki odnosił się do mojej mamy. Zwykł mawiać, Bóg pociągnie mężczyzn do odpowiedzialności za każdą łzę przelaną przez ich żony. Tę samą myśl znajdziemy w dokumencie Rodzina Proklamacja dla Świata. Czytamy tam. Ci, którzy molestują współmałżonka albo potomstwo, pewnego dnia staną przed Bogiem, aby być przez Niego za to sądzeni. Niezależnie od tego, w jakiej kulturze zostaliśmy wychowani oraz tego, czy nasi rodzice się nad nami znęcali, czy nie, nie wolno nam fizycznie, emocjonalnie ani słownie znęcać się nad innymi. Potrzeba, by traktować się przyzwoicie, nigdy nie była równie ważna. Podstawą nauki dobroci i przyzwoitości są nasze domy. Nie dziwi fakt, że poziom debaty publicznej obniżył się wraz z pogłębieniem stopnia rozpadu rodziny. Rodzina jest podstawą miłości oraz duchowego rozwoju. To w rodzinie pielęgnuje się atmosferę, w której może rozkwitać religijne zaangażowanie. Zaprawdę cały świat jest piękny, gdy w domu miłość jest. Niemoralne zachowania i nieczyste myśli są niezgodne z wzorcem ustanowionym przez Zbawiciela. Na początku tej dyspensacji zostaliśmy ostrzeżeni, że seksualna nieczystość prawdopodobnie będzie naszą największą pokusą. Tego typu zachowania, bez pokuty, powodują duchową suszę i brak zaangażowania. Filmy, telewizja i internet często zawierają niemoralne treści i obrazy. Prezydent Dieter F. Uchtdorf i ja byliśmy niedawno w wiosce w amazońskiej dżungli, gdzie anteny satelitarne widniały na dachach nawet najmniejszych i najprostszych chat. Cieszyliśmy się, że w tym odległym obszarze ludzie mają dostęp do wspaniałych informacji. Zrozumieliśmy, że również na Ziemi dosłownie nie ma już miejsca, do którego nie miałyby dostępu lubieżne, niemoralne i stymulujące obrazy. To jeden z powodów, dlaczego pornografia stała się plagą naszych czasów. Niedawno odbyłem odkrywczą rozmowę z 15-letnim posiadaczem kapłaństwa Arona. Pomógł mi on zrozumieć, jak łatwo w czasach internetu młodzi ludzie są niemal nieuchronnie narażeni na nieprzyzwoite czy wręcz pornograficzne obrazy. Zwrócił uwagę, że przekraczanie większości zasad, jakich naucza Kościół, ogół społeczeństwa uznaje, przynajmniej w jakimś stopniu, za wyniszczające dla zdrowia i życia. Wymienił tu palenie papierosów, używanie narkotyków i picie alkoholu przez młodych ludzi. Podkreślił jednak, że podobnego oburzenia czy nawet ostrzeżenia ze strony ogółu społeczeństwa nie wywołuje pornografia czy niemoralne zachowania. Moi drodzy bracia i siostry, wnioski tego młodego człowieka są właściwe. Co można na to poradzić? Od lat prorocy i apostołowie nauczają, jak ważna jest religijność w domu. Rodzice, dawno minęły czasy, kiedy regularne i aktywne uczestniczenie w kościelnych spotkaniach i programach, choć są one niezbędne, mogło wypełnić wasz święty obowiązek nauczania dzieci, by żyły w sposób moralny i prawy oraz kroczyły w prawości przed Bogiem. Zgodnie z ogłoszeniem prezydenta Monsona, konieczne jest, byście wiernie nauczali tego w domu, który jest chronieniem, miejscem, gdzie panują uprzejmość, wybaczenie, prawda i sprawiedliwość. Rodzice muszą mieć odwagę ograniczać i monitorować dostęp do internetu, telewizji, filmów i muzyki. Muszą mieć odwagę, by mówić nie, bronić prawdy i z mocą składać świadectwo. Wasze dzieci muszą wiedzieć, że macie wiarę w Zbawiciela. Kochacie swojego Ojca w niebie i popieracie przywódców Kościoła. W naszych domach musi rozkwitnąć duchowa dojrzałość. Mam nadzieję, że nikt nie opuści tej konferencji, nie zrozumiawszy, że kwestie moralne muszą być w naszych czasach omawiane na łonie rodziny. Biskupi, przywódcy kapłaństwa i organizacji pomocniczych muszą wspierać rodziny i upewniać się, że naucza się w nich duchowych zasad. Nauczyciele domowi i odwiedzające nauczycielki mogą pomagać, szczególnie dzieciom wychowywanym przez samotnych rodziców. Ten młody człowiek, o którym wspomniałem, szczerze zapytał, czy apostołowie wiedzą, jak wcześnie powinno się w życiu rozpocząć nauczanie i ochronę przed pornografią i nieczystymi myślami. Z pełnym przekonaniem stwierdził, że w niektórych rejonach właściwym momentem będzie czas jeszcze przed ukończeniem organizacji podstawowej. Młodzi ludzie, którzy wcześniej zetknęli się z nieprzyzwoitymi zdjęciami, obawiają się, że być może są już niegodni, by służyć na misji i zawrzeć święte przymierza. Może to być przyczyną poważnego osłabienia ich wiary. Pragnę was zapewnić, moja młodzieży, że wedle doktryny pokruta może sprawić, że dostąpicie wszystkich błogosławieństw nieba. To właśnie jest celem zadośćuczynienia Zbawiciela. Proszę, porozmawiajcie ze swoimi rodzicami lub zaufanym doradcą i poradźcie się swojego biskupa. W kwestiach moralnych niektórzy dorośli wierzą, że zaangażowanie się w jeden nadrzędny projekt humanitarny lub stosowanie się do jednej zasady likwiduje potrzebę przestrzegania pozostałych nauk Zbawiciela. Mówią oni sobie, że niemoralne zachowanie to nic wielkiego, jeśli jestem dobrym i miłosiernym człowiekiem. Taki sposób myślenia to oszukiwanie samego siebie. Młodzi ludzie mówią mi, że w obecnej kulturze zbytnie staranie się w różnych dziedzinach nie jest postrzegane jako fajne i dotyczy to również życia w całkowitej zgodzie z zasadami prawości. Błagam, nie wpadnijcie w tę pułapkę. Podczas chrztu obiecujemy, że weźmiemy na siebie imię Jezusa Chrystusa, postanowiwszy służyć Mu do końca. Takie przymierze wymaga odwagi, wysiłku, zaangażowania i moralnej postawy, jeśli mamy nadal śpiewać pieśń o Odkupiciela i pozostać prawdziwie nawróceni. Historycznym przykładem zaangażowania, bycie silnym i niezachwianym jest dla ludzi w każdym wieku brytyjski sportowiec, który brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku w Paryżu. Eric Little był synem Szkota, który służył na misji w Chinach i był głęboko religijnym człowiekiem. Doprowadził on do wściekłości brytyjskich działaczy olimpijskich, odmawiając mimo ogromnej presji udziału w niedzielnym biegu eliminacyjnym na 100 metrów. Ostatecznie zwyciężył on w biegu na 400 metrów. Przykład Lidela i odmowa biegu w niedzielę były niebywale inspirujące. Tablice upamiętniające jego honor przytaczają inspirujące słowa Izajasza. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Godna podziwu postawa Lidela miała wielki wpływ na decyzję naszego najmłodszego syna, by nie uczestniczyć w niedzielnych zajęciach sportowych, a co ważniejsze, oddzielić się od rzeczy niegodziwych i światowych. Cytat z Izajasza umieścił w swoim szkolnym albumie. Eric Liddell pozostawił po sobie pełen mocy przykład determinacji i oddania zasadom. Gdy nasza młodzież postąpi zgodnie z radą prezydenta Monsona i przygotowując się do służby na misji, żyjąc wedle zasad, których nauczał Zbawiciel oraz przygotowując się na spotkanie z Bogiem, wygramy o wiele ważniejszy wyścig. Będziemy mieli przewodnictwo i wskazówki Ducha Świętego. Wszyscy, których życie jest nieuporządkowane, pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno, by uczynić zadośćuczynienie Zbawiciela podstawą swojej wiary i życia. Izajasz powiedział, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Szczerze modlę się, aby każdy z nas poczynił kroki konieczne, by teraz czuć ducha, abyśmy całym sercem mogli śpiewać pieśń o miłości Odkupiciela. Świadczy o mocy zadośćuczynienia Zbawiciela w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.